kilka miesięcy Wojciecha Cejrowskiego nie było w Poranku Wnet i jest. I z tego powodu bardzo się cieszę. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Dzień dobry. To zadziwiające, że ty siedzisz w koszulinie, a ja w dwóch jubkach i mnie wciąż zimno, a ty zawijasz rękaw, jakby ci było za gorąco.
Ty za chwilę wyruszysz w podróż do Ameryki i tam już będziesz miał ciepło i znów będziesz mógł chodzić.
Tak, w domeczku, proszę pana, już wczoraj sąsiad zajechał zobaczyć, mówi, urwała ci się żaluzja, co robić? Ja mówię, nic, niech leży. No i raportował, że temperatury są odpowiednie, takie jak w Polsce pod koniec maja. W tej chwili są u mnie na ranczo.
Byliśmy w Libanie i tam też przeżywaliśmy wiosnę. 20 stopni Celsjusza, śpiewające ptaki. Tak, tak, żeby się widzieć, tak?
Nie, bo złamiesz to. Nie, tutaj nie, taka nie, rura jest od mikrofonu i akurat miała przebieg na twarzy Krzysztofa Zgorzelskiego.
Więc przypomniałem sobie, co to znaczy wiosna. No dobrze, ale nie narzekajmy na porę roku. Szczęśliwie spakowany, masz takie duże bagaże, jak kiedyś...
Mam, ostatnio audycję podzwrotnikową robiłem właśnie o tym, że ja zabieram 15 pustych walizek z powietrzem, bo tam jest wszystko tańsze, nawet pasta do zębów. To wszyściusieńko jest tańsze w imperium, w którym ludzie zarabiają czterokrotnie więcej od nas, średnia krajowa. I mają wszystko tańsze, więc ja zabieram puste walizki, co zawsze wzbudza na lotnisku wątpliwości celników, szczególnie zagranicznych, w Polsce tam już nie patrzą na mnie nawet, natomiast za granicą się dziwią, no jedzie facet do Ameryki i ma 15 pustych walizek, coś musi przewozić, tylko te walizki są jakimś rodzajem zasłony dymnej, nie wiadomo, przemyca powietrze, o co chodzi? I podlegam kontrolom w związku z tym, że nie mam nic. I normalnie, kiedy ty odpowiadasz na pytanie celnika, co pan wiezie, no odpowiadasz nic. I potem zaczynasz wymieniać swoje nice. Czyli, no, proszę pana, no nic. No, skarpetki, spodnie, gacie, takie tam rzeczy, książkę zabrałem. I to jest twoje nic. A ja mam nic, kropka, a nie dwukropek. No nic. On widzi 15 walizek, mówi, no jak nic? No, no nic, proszę pana, nic nie biorę. Ale czemu? No bo tam kupię. No i nie mogą tego zrozumieć.
Ale ja też jednej rzeczy nie mogę zrozumieć.
Przywożę do Polski potem na te 5 miesięcy, które w Polsce spędzam, przywożę sobie wszystko, bo tam jest tańsze i lepsze, lepszej jakości. Nawet jeśli to jest ta sama pasta do zębów znanej ci firmy, to na Amerykę robią wyższej jakości. Osoby, które sprowadzały z Ameryki samochody, mogły się przekonać o tym, że plastik na kierownicy jest wyższej jakości w dokładnie tym samym modelu samochodu. Tyle, że jak na Amerykę robią, to mają boja, bo tam jest 300 milionów klientów, czyli mocny rynek, który może zwrócić towar i wtedy masz ogromne straty, jak ci zwróci całą partię, bo zły plastik dałeś. Więc dbają o Amerykę producenci, nawet jak to jest chiński badziew u nas, to ten sam chiński badziew jest dużo wyższej jakości, kiedy go kupisz w Ameryce. No więc wszystko kupuję i mi wychodzi taniej kupić tam i przywieźć, nawet gdybym miał płacić za nadbagaż po $100 od walizki.
Ale mógłbyś zabrać ze sobą 20 kilo mąki wyprodukowanej przez samego siebie.
Nie mógłbym, bo żywność przez granicę słabo przechodzi od czasu tych epidemii australijskich, kiedy Australia sobie przywoziła przeróżne rzeczy przypadkiem. Wołki zbożowe, żaby, raby, różne inne rzeczy. I państwa zaczęły się zabezpieczać. W Stanach Zjednoczonych nie było wścieklizny kiedyś w ogóle. Dzięki temu, że nie wolno było zwierząt przewozić, potem dopuszczono, żeby tam panienki typu Brigitte Bardot mogły na kolanach w samolocie w pierwszej klasie przewieźć sobie swojego pieska. I ten piesek wprawdzie był zaszczepiony, ale miał na tyłku wściekliznę i... No już takie rzeczy się stały, ale teraz państwa się zabezpieczają do tego stopnia, że jak masz jabłko kupione poza strefą na lotnisku, to już każą ci wyrzucać albo zjeść natychmiast.
Wojciech Cejrowski potrafi zaskakiwać, ale ostatnio...
Ale co cię zaskoczyło, że 15 walizek towaru przywożę z powrotem?
Nie, to mnie... To
dlatego
mnie, to
jestem
mnie...
wielkim orędownikiem bilateralnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a nie grupowych poprzez Unię Europejską. Bo grupowe poprzez Unię zawsze będą... silni i nastawieni bokiem do Ameryki prowadzić. Czyli Macron, Makrela, Merkel i tak dalej. Oni będą ustawiać stosunki europejskie z Ameryką i im mniej zależy niż Polsce. Natomiast gdybyśmy mieli bilateralne stosunki, o co walczy Trump, zerwał pakt trzech krajów, czyli NAFTA, dotyczący głównie ceł. i przepuszczania siły roboczej przez granicę. I zrobił z tego dwie osobne umowy. Osobną umowę z Kanadą, osobną umowę z Meksykiem, bo te kraje są inne i stosunki z Ameryką są inne. Na przykład nie boimy się przepływu pracowników z Kanady do Stanów Zjednoczonych, bo one wrócą na swój socjal do Kanady. Natomiast boimy się przepływu pracowników między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. I te umowy muszą być inne. Gdyby Polska miała umowy indywidualne, bo tyle znaczy bilateralna, dwustronna, indywidualną umowę ze Stanami, gdybyśmy mieli celną, a nie ogólnoeuropejską, to wszystko, co ja robię w moich 15 walizkach, mógłbym robić na kontenery i miałbyś wyższej jakości pastę do zębów sprowadzoną do Polski z Ameryki, a nie z fabryki we Francji. Ten sam Colgate.
Myślałem, że chociaż w jednej walizce znajdzie się miejsce na flagę Unii Europejskiej.
W Ameryce nie muszę palić, mogę tam kupić już podpaloną. W pakietach samozapłonowych, jakbym chciał. W Ameryce wszystko. Jak jest klient, który ma takie zapotrzebowanie, żeby codziennie rano, tak jak ty zapalić chcesz fajkę rano, to ja chcę sobie zapalić flagę unijną. Na pewno już ktoś w internecie amerykańskim oferuje flagę z dołączonymi zapałkami.
Ale flagi Stanów Zjednoczonych nie mógłbyś spalić.
Mógłbym. W Stanach Zjednoczonych był taki proces, chyba zaczął się od okładki zespołu rockowego, który majtki zrobił i sfotografował nawet nie pupę, tylko przód pani w majtkach zrobionych z flagi amerykańskiej. To 70. lata czy kiedyś tam. I wtedy ta afera główna była. Co wolno, a czego nie. Uznali, że wolność osobista musi być zawsze wyższa od wolności grupowych, bo wolność osobistą dostałeś od Boga. Masz ją z urodzenia i państwo nie może ci jej ograniczać. Tam chyba, że radykalnie szkodzisz drugim osobom, chcesz kogoś zabić, no to wtedy ci ograniczamy twoją wolność osobistą, bo chcesz ograniczyć wolność osobistą drugiej osoby. No więc uznano, że w ramach swojej wolności, jeżeli kupiłeś sobie materiał we flagę amerykańską, uszyłeś z niego majtki i chcesz takie nosić, nikomu nic do tego. Obrażasz kogoś, to niech wytoczy ci proces indywidualny, cywilny i niech sędzia rozsądza twój spór osobisty z drugą osobą, natomiast państwo nie będzie wkraczać w tę sferę, czyli wolno w Ameryce palić amerykańskie flagi. Wolno je zrzucić do szamba, wolno wszystko z nimi zrobić. Flaga ma się bronić innymi sposobami i broni się, jest szanowana.
A co chciałeś pokazać, podpalając flagę Unii Europejskiej?
A co to taki ważny temat? Nic. To, co powiedziałem w czasie podpalania, ale obraz waży więcej, więc może w radiu przejdzie słowo bardziej od obrazu. Otóż ci ludzie, którzy flagę podpalali na Marszu Niepodległości, mają pełne prawo to robić. Tak uważam. To jest ich własność. Po pierwsze, ten przedmiot. Po wtóre, nie jest to flaga narodowa, tylko logotyp pewnej organizacji, która sobie uzurpuje bardzo wielkie prawa i ostatnio niebezpieczne słowa kanclerza niemieckiego, który mówi o tym, że mamy się pozbywać niepodległości na rzecz Unii. Wreszcie to powiedzieli wprost, to dobrze, bo część osób może się obudzi. A część ciągle taniec chochoła uprawia i Donald Tusk uważa, że to doskonale, że się będziemy pozbywać niepodległości już teraz oficjalnie w ręce jakiejś organizacji, której ja nie powoływałem, ty nie powoływałeś, ona ewoluuje w niedemokratyczny sposób w ramach wewnętrznych przepisów, które sobie urzędnicy mianujący sami siebie wymyślają, podpisują, dyrektywy przechodzą. Niewiele rzeczy w Unii jest głosowanych. Większość to są deep state,
był taki,
tak jak u nas, urzędnicze twory.
Był taki sondaż przeprowadzony, opublikowany w Rzeczpospolitej, który pokazywał, że 8% Polaków zagłosowałoby tylko przeciwko uczestnictwu Polski w Unii Europejskiej, przynależności do Unii Europejskiej.
No nasza rola, żeby opowiadać o tym, co to oznacza przynależność do Unii, a co by było, gdybyśmy nie należeli. I wtedy niech sobie człowiek wybiera, ten procent może by się przesunął, a może nie, może Polacy by stwierdzili, chcemy być podlegli w ramach tej większej organizacji, bo wydaje nam się, że nam będzie lepiej wtedy. Ludzie z natury są tu na terenie Europy niewolnikami, nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialności przeróżnych, wolą dostać zasiłek, wolą dostać darmową opiekę zdrowotną, wolą dostać darmową szkołę i dzięki temu uważają, że mają wygodniejsze życie, niż gdyby sami dbali o siebie, płacili mniejsze podatki i te wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy kupowali sobie za własne pieniądze. Ludzie wybierają państwo opiekuńcze, no takie są fakty, więc na te 8% się nie obrażam, tylko próbuję przekonywać, a spróbujcie inaczej, życie inne jest lepsze. I wracając do flagi, pokazałem tylko tyle, że jest to logotyp organizacji, no taki jak McDonald's, to też jest organizacja ponadnarodowa, nawet bardziej popularna od Unii Europejskiej i można spokojnie sobie spalić flagę McDonalda. Zadałem to pytanie do kamery. No można, to unijną też można spalić i nie ma przepisu, który to zabrania.
Był kiedyś taki projekt złożony w Sejmie w 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Miał być artykuł 137 w brzmieniu: kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa flagę Unii Europejskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Ale ten artykuł, nie odnaleźliśmy go w kodeksie karnym, więc chyba nie przeszedł. Takie przynajmniej mam wrażenie.
To są wszystko groźne artykuły, dlatego że one działają przeciwko wolności słowa. W jaki sposób duża grupa ludzi, 100 tysięcy, gdyby wyszła na ulicę i chciała protestować przeciwko Unii, w jaki sposób ma to robić? Za pomocą jednego gościa, który do mikrofonu coś mówi, to jest słabe, bo nigdy nie wiemy, czy to nie są wyłącznie jego poglądy. Natomiast jeżeli w marszu uczestniczy wiele flag narodowych, to coś widać. Gdyby w marszu uczestniczyło wiele flag unijnych przekreślonych, albo tak jak w Rumunii, w czasie kiedy zrzucali komunizm z pleców, z wyciętym godłem państwowym komunistycznym, flaga rumuńska wtedy miała takie ruskie godło na środku i aktem niepodległości osobistej było wzięcie nożyczek i wycięcie tego godła, czyli znieważenie obowiązującej wtedy flagi. Gdyby Polacy chcieli w taki sposób, jakaś grupa, pokazywać sprzeciw wobec Unii i nieśli błękitne flagi z wyciętymi tymi gwiazdami, tym kółkiem, z taką dziurą w środku, to jest ważny znak. I teraz, jeżeli takich rzeczy zabraniamy, to ograniczamy wolność wypowiedzi dużym grupom społecznym. Chcemy wiedzieć, ile osób nie zgadza się na przynależność do Unii. I w ramach wolności ja i ty prawdopodobnie chcemy, żeby te osoby swobodnie mogły o tym mówić. Nawet gdyby nie reprezentowały naszych poglądów. To swoboda wypowiedzi, wypowiadania poglądów jest wartością w państwie. Dowiadujemy się przynajmniej, gdzie jest radykalny margines. No przynajmniej i wiemy, jaki on jest mocny, wiemy, co on myśli. A jak ich zakneblujemy, to w którymś momencie wybucha nam w twarz nieznane nam kompletnie zjawisko. To wy tak myślicie, a myśmy nie wiedzieli zupełnie, ojejku.
Powiedziałem, że Wojciech Cejrowski potrafi zaskakiwać i powołałem się na rozmowę telefoniczną z Wojciechem Cejrowskim, a rozmowa dotyczyła chleba, mąki i twojej produkcji rolnej.
A, to jest mój sprzeciw wobec Unii. Właśnie wyciąłem z tej flagi kółko i moja ziemia nie jest dotowana przez Unię. Nie biorę dotacji unijnych, w związku z tym nie mogą przyjść do mnie z żadną kontrolą, nie mogą wymuszać swoich nasion obrzydliwych, które są następnego roku bezpłodne, tylko mam własne nasiona, jak zbiorę żyto, potem sieję własne żyto i ono mi rośnie. Nie stosuję Roundupu, czyli nie będziesz bezpłodny po mojej mące. I tak dalej, proszę pana. No i na razie robię to z powodzeniem, ale...
Czyli żyto, potem mąkę...
Nie. Ja jestem rolnikiem indywidualnym, produkuję żyto i staram się to żyto sprzedać. Bo wtedy jest najlepszy układ podatkowy. PSL załatwił rolnikom polskim coś, co jest słodkie, jeżeli jesteś rolnikiem, natomiast z punktu widzenia państwa to jest granda. Otóż rolnik płaci podatek rolny, czyli taki ryczałt wyliczony w gminie od hektara. Im niższej klasy ziemię masz, tym niższy podatek rolny. I to są złotówki. To jest tam 150 zł za hektar. Ja za całe moje gospodarstwo, nie wiem ile tam, 400 zł na rok płacę i to jest cały mój podatek wobec państwa. Cokolwiek na tej ziemi wyprodukuję, jeśli sprzedam to bezpośrednio jako rolnik komuś, to ta pierwsza transakcja nie podlega już żadnym innym podatkom. Nawet gdybym miał dochód kolosalny, to zapłaciłem podatek rolny, kropka. Gdybym przetworzył te produkty u mnie na polu, to wtedy płacę jako firma czy działalność gospodarcza wszystkie te normalne podatki, które każdy inny płaci, czyli zacznę VAT płacić, zacznę płacić podatek
dochodowy. Nie, do jakiegoś do 40 tysięcy jesteś zwolniony od podatku, a potem płacisz za przetworzony bezpośrednia sprzedaż, płacisz mniejszy, bo to w tej chwili zmieniła dobra zmiana.
To temu się wolna zmiana raczej. I nie od wolność, tylko od kilometrów na godzinę, powiem panu. Bardzo wolna zmiana. A w sądach właściwie nawet cofka nastąpiła. To następny temat wkurzający. Jeszcze ambasador musimy rozjechać amerykańską, jak zdążymy. Proszę pana, więc to, że ja płacę wyłącznie podatek rolny, sprzedając żyto, powoduje u mnie kolosalne zyski legalnie. To jest raj podatkowy. Tu jest raj podatkowy w tej chwili. Moim zdaniem to nie są roztropne przepisy. Powinien być niski, ale równy podatek dla wszystkich. Ty, ja, rolnik, każdy z nas powinien płacić 10% od swojego dochodu, niezależnie gdzie ten dochód wyprodukowany i w jakiej branży. Zaczęliśmy kiedyś, dawno temu chronić rolnictwo, potem prosiliśmy o dotacje. Do tej pory nie dostajemy takich dotacji jak Francuzi, nie wiem czemu. Właśnie czemu? Jeżeli mamy pozbywać się niepodległości na rzecz Unii Europejskiej, czemu jeszcze jesteśmy drugiej kategorii krajem? Co tutaj jest innego w stosunku do rolnictwa francuskiego, że oni dostają wyższe dopłaty? Nikt nie udziela odpowiedzi na to pytanie, a PSL tylko miglancował cały czas i mówił rolnikom, że załatwi i załatwi.
Prawdopodobnie jak popatrzyłbyś chodzi na obrazki z Paryża, to byś pomyślał sobie, że potrafią w inny sposób protestować, tak? Żółte koszule potrafią zablokować ulicę, żółte kamizelki potrafią zablokować.
Ale to są na pewno brunatne, tylko się sprały na żółto. To przecież powinniśmy opisywać te ekscesy takim samym językiem, jak Marsz Niepodległości był opisywany. No więc to faszyści francuscy w żółtych, dla niepoznaki, koszulkach odpalali państwo.
A może to czerwony się jakoś zamienił na żółty?
No, ale to jest ten sam kolor. Brunatni i czerwoni to jest ta sama organizacja. Hitler ze Stalinem mieli spółkę, kłócili się tam o terytoria, tak jak dwa gangi mafijne się kłócą, w której dzielnicy ja zbieram haracz, a w której ty zbierasz. Nawet się potrafią pobić o to, ale nadal wobec świata ludzi wolnych, których chcą pognębić, ci tyrani nadal są tyranami. Więc czerwony i brunatny to jest ta sama organizacja.
Chciałem dojść do tego bochenka chleba,
a, który... proszę uprzejmie. Więc proszę pana, opłaca mi się najbardziej sprzedawać żyto i w tej chwili dogadałem się. Nie zaprosiliśmy dzisiaj pana Jakubiaka?
Nie.
No to chciałem mu koszulę dać, bo poszukiwał koszuli hawajskiej, bym mu dzisiaj dał w prezencie z przyjemnością. Pogadalibyśmy o browarach. Sprzedał Palikotowi, bo biznes jest biznes. Zajmować się ma rumem teraz. Miałbym to już drugi temat z nim. Odkryłem, to urocze jest, że facet w Polsce, który robił piwo, zna się na rumach i uważa, że whisky to jest ze szczurzych ogonów zrobiony napój. To jest prawda, on tak smakuje. Natomiast rum to jest sublimacja smaku i on by chciał robić w Polsce dobry rum. To nie dałeś mi szansy poznać człowieka, a mnie jest głupio zadzwonić do niego na komórkę, powiedzieć, dam panu koszulę.
Poczekaj.
Nie, teraz proszę, nie przez telefon. Ale twarzą w twarz. Wracając do chleba.
Może jest gdzieś w okolicach, to go zaprosimy. Do której masz czas?
No, o 9:00 muszę zacząć wyjeżdżać na Wałbrzych, gdzie mam występ dzisiaj. Mam dwa występy w Wałbrzychu.
No dobrze, dojdźmy do tego chleba i potem posłuchamy piosenki.
Proszę pana, najbardziej mi się opłaca sprzedać 40 ton żyta do browaru w tej chwili, się okazało, bo jak mam zdrowe żyto, to oni zrobią markowe piwo. Więc finansowo najbardziej by się opłacało całe to za jednym zamachem, najtaniej wtedy wychodzi, oczyścić to na maszynie, którą mam. Za 7 tysięcy złotych można nabyć maszynę, która 40 ton oczyszcza w godzinę albo dwie. I nie odrywa zarodków, proszę pana, czyli może pan wysiać to żyto później. Na chleb opłaca się nadal, ale sprzedajesz dużo wolniej, czyli masz koszty składowania. A zimą musisz składować ostrożnie żyto. Jak masz silos, to musisz przy nim chodzić, bo jak temperatura się zmienia, to musisz wiatrak puścić w tym silosie, żeby ci się nie zrobiło to, co na szybie w samochodzie, czyli żeby ci się nie skropliło od środka silosu i żebyś nie zapleśniał własnego żyta. To przy silosie trzeba chodzić. Jak masz kupę żyta w stodole, to jest najlepszy sposób składowania żyta. Na takiej pryzmie jak kiedyś, bo to w sobie samo żyje i oddycha i może leżeć 3 lata, nic się temu nie dzieje. No mysz może przyjść, to musisz mieć kota. Jak kot zrobi kupę, musisz potem wysuszyć to jakoś i odrzucić tę kupę, ale w piwie to nie wyczują kupy jednej czy drugiej kota. Więc tak, trochę chleba piekarze pieką z mojego żyta. Biorą żyto ode mnie, robią sobie mąkę, albo ja im znajdę młyn, który im zrobi mąkę i pieką chleby z tego, które są bez dotacji, bez nawozów i bez, proszę pana, oprysków.
to możemy coś teraz włożymy do naszego pieca. Pokazuję palcem na płytę, którą przyniósł Wojciech Cejrowski. 23.
2 plus 3 nie pokazywałbym człowiekowi rano o 7, bo by oszalał od tego, tylko bym mu piątkę przybił. No, jak pokazuje 2 i 3, to znaczy, że piosenka numer 23 o pieniądzach będzie, proszę pana. Matylda, proszę pana, zabrała mu portfel i uciekła do Wenezueli. Kajakiem z Trinidadu, proszę pana. I on tak stoi na tej plaży, bo taka była ładna, chciałem się żenić, a Matylda, she took me money i ran Venezuela.
I dopłynęła ta pani do tej Wenezueli?
Nie, to chodziło o to, że on nawet nie może być pewien, że do Wenezueli, po prostu z Trinidadu Wenezuelę widać, jak jest dobra pogoda, bo to jest wyspa taka, która odpadła od kontynentu amerykańskiego, wody się podniosły albo co, albo tam coś tumpło. Oni mają kupę asfaltu zresztą, bo byli fabryką asfaltu. Jak Amerykanie budowali swoje drogi pierwsze, to asfalt statkami brali gotowy. U nas się asfalt robi jakoś z ropy naftowej i z czegoś tam. To w Orlenie musisz pytać. Jak robią benzynę, to z ropy naftowej to mają materiały odpadowe przeróżne i ta najgęstsza frakcja to jest asfalt. Potem coś z nim jeszcze trzeba zrobić, żeby się dało wylać na ulicy. To, a na Trinidadzie na plaży leży. Można koparką po prostu brać. I ponieważ ta wyspa się jakoś urwała z powodów tektonicznych od kontynentu, no to jest blisko, ale tak jest właśnie jakby dobry most zbudować, dałoby się przejść. I tam jest cała masa przemytu różnych. Jak ktoś ma problem na Trinidadzie, to se bryknie do Wenezueli albo do Gujany brytyjskiej na drugą stronę. I jak w tamtych krajach ma problem, to na Trinidad ucieka. I tu mamy przypadek kieszonkowej baby, która zabrała twój portfel. Czyli to jest opowieść o tej, jak się nazywa ta wredna baba z Radomia, czy jak to tam, jakie ona nazwisko miała?
Która?
No w internecie mówią, wredna baba z Radomia. Premier, przed premier z Broszką był premier z Platformą.
Była pani premier z Szydłowca.
A Szydło, no to właśnie.
Nie Szydło, z Szydłowca.
Nie, z Szydłowca.
Nie, z Szydło. Pani Kopacz była.
A Kopacz, no to mów do mnie. A dlaczego z Szydłowca ona
Bo tam żyła, nie wiem, czy tam się urodziła, ale tam była lekarką w Szydłowcu.
Fajnie byłoby, jakby tam znowu żyła. Nie dla Szydłowca, ale dla reszty narodu byłoby fajnie.
Nie wiem, czy byłoby fajnie i gdzie powinna żyć pani ambasador Stanów Zjednoczonych. No. Ani na Trinidadzie, ani w Wenezueli nie jest. Jest w Polsce, napisała taki list, którym premiera z ministrem pomyliła, zrobiła literówkę w nazwisku i wstawiła się za wolnymi mediami w Polsce. Co o tym sądzisz?
Tak, kiedy Trump wysyłał tę panią, to myśmy jej nie znali. Ona w biznesie była huczna na Florydzie. Odnosiła sukcesy i teraz zwieńczeniem kariery bardzo często, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, bywały wyjazdy na stanowisko ambasadora, czyli jesteś patriotą, dorobiłeś się w Polsce majątku, czy tam w twoim kraju majątku, nie musisz już orać w biznesie, chciałbyś coś zrobić dla swojego kraju, czyli oddać coś krajowi, który dał ci wiele. Takie postaci jak najbardziej nadają się na ambasadorów i wtedy cieszyłem się, że Trump nie bierze z Departamentu Stanu tego podziemnego państwa, które zarządza, tych urzędasów, którzy się wszyscy znają, tak jak u nas w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wszyscy po moskiewskiej szkole, ministra wymieniamy, a nie zmienia się ogólna sytuacja. Bardzo trudno jest, dlatego opcja zerowa, wszyscy won, byłaby moim zdaniem szybszym załatwieniem sprawy. Tak, kosztowałaby trochę, bo mielibyśmy trochę wakatów, mielibyśmy trochę nietrafionych nominacji nowych, bo nie mamy kadr. Zanim one się wyuczą, co się robi i jak to działa, to chwilę musi potrwać, ale to jest lepsze niż ściągnięcie tych ludzi z moskiewskiej szkoły za nami. No więc kiedy ją wymieniał, to uważałem, że to jest taki ruch, wszyscy won, z Departamentu Stanu tych dziadów nie chcę, wezmę panią z Florydy, którą znam. I wiadomo było, że ona może popełniać jakieś gafy, bo nigdy nie zajmowała się dyplomacją. No i właśnie popełniła taką gafę. Należało zastosować dyplomatyczne mechanizmy, czyli prezydent Duda wzywa ją na dywan, bo on może. On przyjmuje listy uwierzytelniające, czyli mógłby ją wezwać w 12 minut, bo tyle zajmuje przejazd na sygnale razem z wchodzeniem do limuzyny. W 12 minut mogłaby być na dywanie i tam należało włączyć kamerę, nakręcić to spotkanie dyplomatyczne, zbesztać babsztyla za brzydkie zachowanie i zapytać, czy woli pani przepraszać Polskę i naszego premiera, za literówkę w nazwisku, za brak tytułów, bo ja panią tytułuję pani ambasador, do pani się mówi ekscelencjo, a do premiera w listach oficjalnych się pisze panie premierze Rzeczypospolitej. I z uszanowaniem proszę, bo on reprezentuje Polskę. Więc co pani wybiera? Przeprasza pani publicznie, czy wyjeżdża pani jutro? Prawdopodobnie wybrałaby przeprosiny, bo by się zorientowała, że walnęła gafę, że jest niezorientowana w polskiej sytuacji. I jeszcze oczywiście powinien czerwony telefon dzwonić do Departamentu Stanu, gdzie mamy teraz sojuszników, bo Trump wsadził kilku swoich i oni na Polskę patrzą przychylnie we własnym interesie. Ich może interesować Fort Trump, żeby psztyczka dać Niemcom, z którymi stosunki mają złe, i pokazać fangę Rosjanom, którym fangę trzeba pokazywać codziennie, żeby się trzymali w ryzach jakiś. No więc mamy sojuszników w Departamencie Stanu i sam Trump rozumie taką koncepcję jak fake news i te media, które rozrabiają. I można by Białemu Domowi wytłumaczyć przez czerwony telefon, ta pani broni TVN-u, bo przeczytała, że właścicielski kapitał w TVN-ie w tej chwili to są Amerykanie. Ale nie doczytała, że TVN to jest to samo co CNN. CNN, który Trump kopie po nerkach na każdej konferencji prasowej, że są fałszerzami newsów. Tak samo jak TVN jest fałszerzem newsów, gra w tej samej drużynie przeciwko Trumpowi. I teraz pani ambasador w imieniu Trumpa wspiera stację, bo przeczytała, że tam amerykańskie pieniądze są, tam muszę im pomóc. Oszukał ją ktoś, ona się nie zorientowała, że to zasadniczo CNN-u broni. Czyli nie reprezentuje prezydenta Trumpa, ambasador reprezentuje prezydenta Trumpa, który wysłał, żeby pomagać za granicą. No więc proszę pana, cały ten układ, trzeba było ją zbesztać porządnie i jej wytłumaczyć, co zrobiła. Jak ona się zorientuje, co zrobiła, albo się okaże, że jest szpiegiem i oszukała Trumpa i przyszła rzeczywiście wspierać to, co Trump w Ameryce zwalcza, i w takim układzie popieranie TVN-u jest zrozumiałe. No albo się zorientuje w drugą stronę, o cholera, ten TVN to jest to samo, co ja zrobiłem, to te New York Timesy wszystkie i tak dalej zaczęłam popierać, tylko że pod polskimi nazwami. No ale, proszę pana, i konkluzja tego przydługiego wywodu amerykanistycznego, wytłumaczyłem panu sytuację, pan może się ze mną nie zgodzić. Natomiast polska władza od wczoraj nie zrobiła nic. Nie słyszę o żadnych ruchach.
Nie zamierzamy bezpośrednio odnosić się do treści listy ambasador Mosbacher ani faktu jego opublikowania w mediach. Polska i Stany Zjednoczone pozostają w bardzo dobrych relacjach i nie zmieni tego jeden incydent. Rzecznik prasowa rządu tak powiedziała.
No to właśnie najgłupsze możliwe. Napluto nam w twarz, a my mówimy, nic się nie stało. Że nam napluto w twarz. To nawet nie jest mówienie, że to deszczyk pada. Tylko nic się nie stało, że nam napluto w twarz. Jeden incydent plucia w twarz nic nie zmienia, bo ogólne nasze stosunki są bardzo dobre. No nie, jest różnica między ogólne stosunki są bardzo dobre, a po pijaku ktoś mi na weselu napluł w twarz. Nie przechodzę nad tym do porządku dziennego w taki sposób, jak pani rzecznica rządu.
A my mamy połączenie. Jest 7:45 w studio Wojciech Cejrowski, a w Paryżu Piotr Witt.